Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby życia konsekrowanego. Naszą refleksję dzisiaj, podobnie jak w ubiegłych miesiącach, oprzemy o teksty, słowa, nauczanie świętego Jana Pawła II. Naszą uwagę skupimy dzisiaj na liście Jana Pawła II do kobiet. Trwamy już w Adwencie, podczas nowenny do niepokalanego poczęcia. Wszystkie te okoliczności zmotywowały mnie do rozważań właśnie wokół tematyki kobiety, jak to powie Jan Paweł II, geniuszu kobiety. List do kobiet Jan Paweł II skierował przy okazji organizowanej w lipcu 1995 roku w Pekinie czwartej Światowej Konferencji ONZ na temat właśnie kobiet. W tym liście papież podkreślił wartość i misję kobiet we współczesnym świecie. Tak więc rozważania nasze dzisiejsze wydają się być bardzo aktualne, również w naszym czasie, w naszej epoce, mentalności, w której tak wiele się podważa, istotę, sens rodziny, rolę kobiety, niemalże chce się naruszyć prawo Boże ustanowione przez Stwórcę. Przejdźmy zatem do krótkiej analizy tego listu. Papież w liście zachęcał do refleksji nad problemami i perspektywami życia kobiet. Szczególną uwagę poświęcił ich godności i praw, ale rozpatrywanych w świetle Słowa Bożego. Tym przełomowym listem dał dowód ufności w ów geniusz kobiety, który zdaniem papieża Kościół od lat najpełniej widzi w osobie Maryi. W tekście listu czytamy: najpełniejszy wyraz geniuszu kobiecego Kościół widzi w Maryi i znajduje w niej źródło nieustannego natchnienia. Maryja nazywała siebie służebnicą pańską. Poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu przyjęła uprzywilejowane powołanie, wcale przecież niełatwe, powołanie małżonki i matki rodziny z Nazaretu. Oddając się na służbę Bogu, oddała się także na służbę ludzi, służbę miłości. Właśnie ta służba pozwoliła jej przeżyć doświadczenie tajemniczego, ale prawdziwego królowania. Nie przez przypadek jest wzywana jako królowa nieba i ziemi. Nazywa ją tak cała wspólnota wierzących. Jest też nazwaną królową przez wiele narodów i ludów. To królowanie Maryi jest służeniem. To jej służenie jest królowaniem. Warto powtórzyć. To jej służenie jest królowaniem. Słowa papieża bardzo mocno kontestują współczesne dążenia, gdzie obserwuje się to na każdym poziomie życia. Chyba większość, ciągle znaczna większość pragnie królować, używać władzy, czuć się bardzo wyjątkowym. Tymczasem prawdziwe królowanie według nauki Jezusa to zwyczajna służba. Czytając dalej list, widzimy, że w feminizmie papież dostrzegał przede wszystkim szansę na pełniejszy udział kobiet w życiu Kościoła i społeczeństwa. Jej specyficzne powołanie mówi Jan Paweł II, immanentny profetyzm jej kobiecości winien wzbogacać coraz bardziej życie Kościoła, pisał. Nadeszła pora, by z odwagą, jakiej wymaga pamięć i ze szczerym poczuciem odpowiedzialności, popatrzeć na długie dzieje ludzkości, w które kobiety wniosły wkład nie mniejszy niż mężczyźni, a w większości przypadków w warunkach o wiele trudniejszych. Myślę w szczególności o kobietach, które umiłowały kulturę i sztukę oraz im się poświęciły, mimo bardzo często niesprzyjających warunków. Czasami pozbawione jednakowego dostępu do oświaty, niedoceniane, narażone na niezrozumienie, a nawet na brak uznania ich wkładu intelektualnego. Z rozlicznych dzieł dokonanych przez kobiety w ciągu dziejów bardzo niewiele, niestety, daje się opisać przy pomocy metod historiografii naukowej. Chociaż czas zatarł wiele materialnych świadectw ich działania, nie sposób nie dostrzec ich błogosławionego wpływu na życie kolejnych pokoleń aż do naszych czasów. Ludzkość zaciągnęła ogromny dług wobec tej tradycji kobiecej. Jakże często oceniano kobietę w przeszłości i ocenia się jeszcze bardziej dzisiaj według wyglądu zewnętrznego niż jej zdolności, profesjonalizmu, inteligencji, bogactwa wrażliwości czy ostatecznie według jej godności, wołał Jan Paweł II. Słuchając o tym długu, jaki ludzkość zaciąga wobec kobiet, zwłaszcza w historii, myślę, że możemy przywołać w swej pamięci i sercu postać mamy, mojej mamy, twojej mamy. Jakże wielki dług do spłacenia mamy wobec naszych mam. Za ich poświęcenie, za ich bardzo często heroiczną odwagę, zapomnienie o sobie. Wydaje się to być tak bardzo naturalne, ale kiedy obserwuje się współczesne młode mamy, może się nam zdawać, że ten model matki i kobiety zostaje niejako troszkę zapomniany.
Za wszystkie chwile dziękuję, mamo, jak umiem najczulej. Dziękuję, mamo, za troskę w oczach i uśmiech, co kryje twój ból i rozpacz. Ale najbardziej dziękuję za to, że jesteś mamą. Prostować plecy, gdy życie smaga. Dziękuję, mamo.
Podkreślał to również Jan Paweł II, kierując swoje słowa do kobiet. Wyraził podziw dla tych, które kierowały się dobrą wolą, które poświęciły się w obronie kobiecej godności, walcząc o podstawowe prawa społeczne, ekonomiczne i które podjęły tę odważną inicjatywę w okresie, gdy ich zaangażowanie było uważane za wykroczenie, za oznakę braku kobiecości, a nawet za grzech. W tym kontekście papież pisze takie słowa. Chciałbym w związku z tym wyrazić szczególną wdzięczność kobietom, które trudzą się w różnych dziedzinach wychowania. W przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, domach opieki, parafiach, stowarzyszeniach i ruchach. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest praca formacyjna, kobiety wykazują ogromną gotowość do poświęcenia się, szczególnie na rzecz najsłabszych i bezbronnych. Poprzez taką służbę urzeczywistniają one tę formę macierzyństwa afektywnego, kulturowego i duchowego, które ze względu na wpływ, jaki wywiera na rozwój osoby oraz na przyszłość społeczeństwa, ma nieocenioną wartość. Jakże tu nie wspomnieć, woła papież, świadectwa tak wielu kobiet katolickich i zgromadzeń zakonnych żeńskich na różnych kontynentach, dla których wychowanie, szczególnie dzieci, stało się służbą najważniejszą. Jakże nie patrzeć z wdzięcznością na te wszystkie kobiety, które pracowały i nadal pracują w służbie zdrowia, a nie tylko w dobrze zorganizowanych placówkach sanitarnych, ale często w trudnych warunkach w najuboższych krajach świata, dając świadectwo oddania, które nierzadko graniczy z męczeństwem. Upominając się o godność i poszanowanie każdej kobiety, papież dobitnie nazywa pewne rzeczy po imieniu i pisze tak w liście. Rozpatrując następnie jeden z bardziej delikatnych aspektów sytuacji kobiety w świecie, jakże nie przypomnieć długiej i pełnej upokorzeń, choć tak często niewidocznej, historii nadużyć popełnianych wobec kobiet w dziedzinie seksualnej. Na progu trzeciego milenium nie możemy pozostać w obliczu tego zjawiska bierni i niewrażliwi. Nadszedł czas, by z mocą potępić, stwarzając odpowiednie środki obrony prawnej, różne formy przemocy seksualnej, której ofiarą padają często kobiety. W imię poszanowania osoby ludzkiej musimy również demaskować rozpowszechnianie kultury hedonistycznej i komercyjnej, która skłania do nadużyć w dziedzinie seksualnej, wciągając nawet bardzo młode dziewczęta w kręgi moralnego zepsucia i prostytucji. Papież dostrzegł również winę Kościoła wobec kobiet. Ze swoistą szczerością pisze: z pewnością niełatwo ustalić odpowiedzialność za ten stan rzeczy z uwagi na głęboki wpływ wzorców kulturowych, które w ciągu wieków kształtowały mentalność i instytucje. Ale jeśli zwłaszcza w określonych kontekstach historycznych obiektywną odpowiedzialność ponieśli również liczni synowie Kościoła, szczerze nad tym ubolewam, pisał. Niech to ubolewanie stanie się w całym Kościele bodźcem do odnowy wierności wobec ducha Ewangelii, która właśnie w odniesieniu do kwestii wyzwolenia kobiet spod wszelkich form ucisku i dominacji głosi zawsze aktualne orędzie płynące z postawy samego Chrystusa, podkreślał Jan Paweł II. Ojciec Święty przypominał, że jedność mężczyzny i kobiety pochodzi od Bożego aktu stwórczego. Człowiek jako mężczyzna i kobieta tworzą jedność i są dla siebie wzajemnie ubogacającym darem, a równocześnie są współodpowiedzialni za życie i wspólnie opiekują się ziemią, która jest ich domem. Tak Ojciec Święty pisze w liście. Księga Rodzaju mówi o stworzeniu w sposób zwięzły, językiem poetycznym i symbolicznym, ale głęboko prawdziwym. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Tak czytamy w Biblii. Papież kontynuując pisze, ten stwórczy akt Boga rozwija się według ścisłego planu. Przede wszystkim powiedziane jest, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, które to określenie wyjaśnia od razu specyficzność człowieka w całokształcie dzieła stworzenia. Powiedziane jest następnie, że człowiek od początku został stworzony jako mężczyzna i niewiasta. Pismo Święte samo wyjaśnia ten przekaz. Mężczyzna, chociaż był otoczony przez niezliczone stworzenia świata widzialnego, zdaje sobie sprawę, że jest sam. Bóg pomaga wówczas człowiekowi wyjść z sytuacji osamotnienia. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynił mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. W stworzenie kobiety została więc wpisana od początku zasada pomocy, podkreśla papież. Pomocy, trzeba zaznaczyć, która nie ma być jednostronna, ale wzajemna. Kobieta jest dopełnieniem mężczyzny, tak jak mężczyzna jest dopełnieniem kobiety. Kobieta i mężczyzna są komplementarni. Kobiecość realizuje człowieczeństwo w takim samym stopniu jak męskość, ale w sposób odmienny i komplementarny. Kiedy Księga Rodzaju mówi o pomocy, chodzi tutaj nie tylko o pomoc w zakresie działania, podkreśla papież, ale także w zakresie bycia. Kobiecość i męskość są komplementarne nie tylko z punktu widzenia fizycznego i psychicznego, ale ontycznego. Tylko dzięki łasce tej dwoistości elementu męskiego i kobiecego człowieczeństwo realizuje się w pełni. punkcie 8 owego listu papież kieruje bardzo ważne słowa. Przypomina, że Bóg, stworzywszy człowieka, mężczyzną i niewiastą, powiedział do obojga: zaludniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Nie tylko dał im moc rodzenia w celu przedłużania w czasie rodzaju ludzkiego, ale równocześnie zadał im tę ziemię, poddając pod ich odpowiedzialne zarządzanie jej bogactwa. Człowiek, istota rozumna i wolna, został posłany, by przeobrażać oblicze ziemi. Za wypełnienie tego zadania, które jest w zasadniczej mierze dziełem kultury, mają od początku jednakową odpowiedzialność, zarówno mężczyzna, jak i kobieta. We wspólnocie małżeńskiej i w przekazywaniu życia, we wspólnym zadaniu panowania nad ziemią i czynienia ją sobie poddaną, między kobietą i mężczyzną nie ma statycznej i homologicznej równości, lecz nie ma też między nimi zasadniczej różnicy, która prowadziłaby nieuchronnie do konfliktu. Relacją bardziej naturalną, odpowiadającą zamysłowi Bożemu, jest jedność dwojga albo dwoistość, pisze papież, co pozwala każdemu z nich odczuwać międzyosobowe i wzajemne odniesienie jako dar, który wzbogaca i czyni odpowiedzialnym. Drodzy słuchacze, w kontekście tej odpowiedzialności, o której mówi papież, przypominam się takie wydarzenie, kiedy jeszcze mieszkałam w klasztorze przy ulicy Asnyka 40 w parafii Miłosierdzia Bożego. Pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II przygotowałyśmy w klasztorze wystawę fotografii, tekstów poświęconą pontyfikatowi naszego rodaka. Podczas wystawy dostępna była księga wpisów pamiątkowych, jakichś zapisków ludzi odwiedzających. I utknął mi w pamięci jeden wpis. Osoba zwiedzająca wystawę napisała tak: kiedy myślę i słyszę Jan Paweł II, kojarzy mi się tylko miłość i odpowiedzialność. Piękne świadectwo, piękna refleksja. Myślę, że Karol Wojtyła i później Jan Paweł II bardzo mocno każdą kobietę i mężczyznę pragnął nie tyle pouczać, ale towarzyszyć w tym wzrastaniu do miłości i odpowiedzialności.
Czy to pierwsze zakochanie, czy to kosz pachnących jeżyn, czy na świt oczekiwanie, niech do Boga to należy.
On z Maryją niósł dziecię, by je Bogu ofiarować. I my choćmy nasze szczęście, naszą miłość Bogu oddać.
Módl się za mnie, módl, mój ukochany, kiedy widzisz we mnie cały świat. A ty, Józefie święty, módl się za nami o tę miłość jeszcze większą spoza nas.
W liście do kobiet, cały czas tutaj przywoływanym, Jan Paweł II opowiedział się nie tylko za równouprawnieniem kobiety w życiu społecznym i politycznym. Podkreślił również różnicę zadań, jaką mają do spełnienia kobiety i mężczyźni. Przede wszystkim ukazał Maryję jako wzór przeżywania kobiecości w Kościele. Wyraża się to w byciu oblubienicą Chrystusa i matką wierzących. I chyba właśnie dlatego tak często Matka Najświętsza jest patronką wielu zgromadzeń zakonnych, szczególnie żeńskich, w tym i zgromadzenia, do którego ja należę, albowiem ona wyraźnie, skromnie, w takiej ciszy uczy wszystkich konsekrowanych, jak rozwijać nie tylko swoje talenty, jak realizować swoją posługę, pracę, czy to będzie misyjna praca, czy możemy mówić o różnych rodzajach pracy katechetycznej, pielęgniarskiej, ale wyraźnie w tym liście Jan Paweł II podkreśla świadomość swojej kobiecości i zachęca do tego, aby tę kobiecość rozwijać właśnie w tym akcie poświęcenia się Bogu. List Jana Pawła uznano za apel do państw i organizacji międzynarodowych, aby uczyniły wszystko, by przywrócić kobietom pełnię poszanowania ich godności i roli. Był to jednak również apel do samych kobiet, by poświęciły się obronie swej kobiecej godności. List ten skierowany do kobiet był znaczącym dokumentem, ale również etapem dialogu papieża z kobietami, trwającego właściwie przez cały jego pontyfikat.
Kiedy żona powraca z podróży, powitanie układa się w wiersz. Czas mi wtedy przestaje się dłużyć i odkurzaczowi też. Kiedy córka ze szkoły przychodzi, to problemy spadają jak deszcz. Przy fizyce mnie pamięć zawodzi, przy matematyce też. Kiedy żona powraca z podróży, to nie pyta z kim, kiedy i gdzie. Twarz ma jasną jak niebo po burzy i o wszystkim wszystko wie. Kiedy córka ze szkoły przychodzi, niesie plecak radości i trosk, a ja mówię, że nic, że nie szkodzi, i topnieje niby wosk. Kiedy moje kobiety są w domu, pełno wszędzie ich włosów i rzęs, ale wyznam, nie mówcie nikomu, tylko wtedy ten dom ma sens.
Podsumowując tę skromną analizę listu Jana Pawła do kobiet, na koniec pragnę przytoczyć słowa wdzięczności, jakie papież skierował do kobiet, które pełnią przeróżne powołania. Dziękujemy Ci, kobieto, matko, pisał Jan Paweł II, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia. Dziękujemy Ci, kobieto, małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby przez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu. Dziękujemy Ci, kobieto, córko i kobieto, siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne, bogactwo Twojej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. Dziękujemy Ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł tajemnicy, w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych. Dziękujemy Ci, kobieto konsekrowana, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa, Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu oblubieńczą odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem. Dziękujemy Ci, kobieto, za to, że jesteś. Zdolnością postrzegania cechującą Twą kobiecość wzbogacasz właściwe rozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.
Błogosławiony jest Pan, który w mocy swej Marię na matkę jej sercu odnalazł skarb, który blaskiem swym rozpala nadzieję w nas, aby wiecznie żyć. Miriam, tyś jest perłą w oczach Boga, pięknem swym świat z nadzieją wciąż spogląda. W oczach twych niebo już ogląda.
Kończąc nasze spotkanie, dziękując Państwu za wysłuchanie, pragnę podzielić się jeszcze taką refleksją z pracy katechetycznej, która bardzo mnie motywuje do modlitwy za współczesne młode dziewczyny, młode kobiety. Dość często na lekcji przy okazji tematów o rodzinie, o miłości, o małżeństwie słyszę taki argument i to właśnie z ust dziewcząt. Ja nie chcę być matką, ja nie będę mieć dzieci, ja nie chcę zawierać ślubu. Ja może będę singielką albo będę tylko posiadać partnera, ja chcę rozwijać karierę. Ja chcę żyć niezależnie. Chyba to bardzo mocno wybrzmiewa w tych wypowiedziach. Oczywiście można wziąć poprawkę, że to mówią osoby nastoletnie, ale chyba jest to bardzo jasny sygnał, wyraźny znak na zmieniającą się mentalność. Te słowa podziękowania wyrażone w liście do kobiet przez tak wielkiego papieża, który, jak wiemy, w dzieciństwie stracił tę najukochańszą kobietę, która w życiu człowieka jest najważniejszą, stracił matkę. Nie popadł ani w depresję, ani w jakieś załamanie, ale odkrył ten fenomen, jak napisał, geniusz kobiety, przede wszystkim w Matce Najświętszej, i potrafił emanować tym szacunkiem na wszystkie kobiety, które spotkał w swoim życiu. Niech więc modlitwa za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II będzie dla nas takim adwentowym wezwaniem właśnie za młode kobiety, za młode matki, a de facto tym samym za rodziny, które obserwujemy, w których żyjemy, za rodziny, które tak często przeżywają kryzys, ale i tak często właśnie kobieta rodzinę z tego kryzysu ratuje. Życzę wszystkim słuchaczom owocnego adwentu. Proszę o modlitwę za mnie, za wszystkie zobowiązania, jakie na ten czas mam. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Usłyszymy się dopiero po świętach Bożego Narodzenia, więc już teraz składam wszystkim słuchaczom, szczególnie osobom zakonnym, życzenia właśnie tego dojrzewania do odpowiedzialności za siebie, za swoje powołanie, za swoją, w przypadku wszystkich sióstr zakonnych, za swoją kobiecość. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Życie zakonne pośród codzienności.